Jako pierwszy temat chciałbym zaproponować chyba najbardziej gorący problem ostatnich, najbardziej dyskutowany przez nie tylko internautów, ale i samorządowców. Chodzi o plany ograniczenia liczby połączeń kolejowych w naszym regionie. Od 9 grudnia będzie zmniejszona liczba kursów do Kościerzyny i do Szczecinka. Najprawdopodobniej od marca przyszłego roku na tych dwóch liniach nawet mają być zawieszone połączenia. Dwóch naszych gości było w piątek w Kościerzynie na spotkaniu dotyczącym podobno konsultacji w sprawie tych planów władz województwa pomorskiego. Może najpierw by pan Piotr Stankę by nam opowiedział, potem pan Przemysław, jakie mają wrażenia z tego spotkania, czy uważają je za pożyteczne, co udało im się przekazać.
Dla mnie konsultacje to jest za dużo powiedziane. To nie były konsultacje, to było jednostronne przedstawienie przez pana wicemarszałka Świlskiego propozycji, które Zarząd Województwa Pomorskiego zamierza zrealizować w połączeniach kolejowych przewozów regionalnych na terenie województwa pomorskiego. Tak jak powiedział na tym spotkaniu marszałek Biernacki, były marszałek województwa właśnie w 2002 roku,
poseł,
przypomniał, dla niego to jest déjà vu, powrót do czegoś. Dla mnie to też było déjà vu do roku 2006, gdzie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego ówczesny wicemarszałek, odpowiednik teraz właśnie marszałka Świńskiego, wicemarszałek Strug powiedział, że linia Chojnice-Szczecinek będzie zamknięta. I były to bardzo burzliwe, sobie przypominam dokładnie, jak obrady tej komisji przebiegały i nie mogliśmy się na to zgodzić. I odwoływanie się do tego, co tutaj pan starosta Piesek Talewski mówił też o zrównoważonym rozwoju województwa, to jest jedno, a drugie koszty społeczne. Koszty społeczne. Wtedy chodziło tylko o jedną linię, o linię Chojnice-Szczecinek, linię bardzo nowoczesną, linia, która nie jest ze względów na swoje jakby wyeksploatowanie.
Dobrze utrzymana, na
tak,
modernizowana
była na bieżąco. Tak, jest na bieżąco, bo to jest linia strategiczna, Chojnice-Szczecin. I marszałek wtedy powiedział, że no nie uda się, są za duże dopłaty, ekonomia tak wskazuje, dokładnie tak jak teraz marszałek Świcki. Tylko że wtedy marszałek Strug przyjął te argumenty. Przyjął te argumenty i ta decyzja została wstrzymana. Teraz mamy na dodatek Chojnice Kościerzyna. Wszyscy wiemy, pomorska kolej, metropolitarna, duże pieniądze na rozwój, tu będziemy dojeżdżać do województwa, trzeba dojechać w ciągu godziny. Tak, ale gdzie to województwo się kończy? Kończy się na dawnej granicy województwa gdańskiego. My mamy województwo pomorskie. Nie mówię tu już o linii Szczecinek, która wybiega Szczecinek-Słupsk, ale biegnie i w zasadzie do Słupska dowozi mieszkańców województwa pomorskiego. Te krańce zachodnie i południowe są najbardziej jakby no, przez zarząd województwa traktowane jako marginalne. Marginalnie, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Jeśli na jednych liniach jest dochodowość, czy bilansują się, to są linie, które są niedochodowe. Ale taka jest struktura województwa. Czy ktoś pytał mieszkańców Czarnego, gdzie przez 4 lata miałem swoje biuro, czy oni są zadowoleni z tego, że są w województwie pomorskim, czy woleli być w zachodniopomorskim, czy wielkopolskim?
Czy właśnie środkowo-pomorskim?
No, to o tym już nie mówię, bo tego województwa nie ma, ale w realiach, które są. Przecież ich nikt nie pytał. I teraz czy z takiego Czarnego, z Domisławia, z Bińcza, czy można dojechać w jakikolwiek sposób gdzieś do województwa, czy nie ma. Nie ma takiej możliwości. Wracam do linii Chojnice-Kościerzyna i to świetnie zauważył burmistrz Czucha, który mówi tak.
Burmistrz Kościerzyny.
Burmistrz Kościerzyny. Mamy 1000 pasażerów na odcinku Kościerzyna-Gdańsk, Gdynia. Dokładnie tu. Tu mamy 400-500. Tak, ale czy te 1000 biorą się z Kościerzyny? Czy z tych, którzy się w Kościerzynie przesiadają?
Dokładnie, dojeżdżają.
Na tym. I teraz nie ma jakiejś realnej tej, czy zaraz nie będzie 500 czy 600 na odcinku Kościerzyna-Gdynia, a tu mówimy o elektryfikacji tej linii, że ona ma... No,
do Rębiechowa dojechać.
Tak, no do Chojnic można by było na lotnisko dojechać. Dokładnie. Tą linią, no super. Super, żeby tylko ta linia...
Tam nowe tory będą.
Żeby ta linia została i my teraz tą linię zamykamy. Zadzwoniłem do burmistrza Brus, jak dowiedziałem, bo dowiedziałem się od kolejarzy o tym, dokładnie od kolejarzy, zadzwonił, nic nie wiedział.
No bo prawo jest, zadzwoniłem pierwsze, tak, no, ale to podniosło raban w tej sprawie.
Przyszli kolejarze, nie z Prawa i Sprawiedliwości, przyszli kolejarze, którzy do mnie przychodzili do biura poselskiego. I przyszli z tą informacją. Mi się też wierzyć nie chciało, że to będzie, że taka będzie, takie będą realia. Wykonałem kilka telefonów, okazuje się, że tak. Dzwonię do radnego z naszego terenu, Leszka Bony. Jest w Gdańsku i nic nie wie. Jest w sejmiku, przewodniczący Komisji Budżetu i na kilka dni przed zmianą rozkładu nic nie wie o takich zmianach. I dopiero wtedy zaczęła się ta cała przepychanka. No i doszło do tego spotkania. Wcześniej było spotkanie właśnie kolejarzy u marszałka i z dyrektorem Manikowskim. No, nie doprowadziło to do tego, że właśnie tak jak tu byliśmy z panem Przemkiem w Kościerzynie i zadałem to pytanie, pan Manikowski mi nie odpowiedział. Że pierwotnie zamiar zlikwidowania linii do Kościerzyny i do Szczecinka, z tego względu, że nie ma tutaj alternatywnego przebiegu drogowego, że można by było wprowadzić zastępczą komunikację autobusową, bo przebieg dróg jest całkowicie inny, szczególnie na Szczecinku, bo tutaj granica, przed wojną polsko-niemiecka i układ dróg był inny, nie? I teraz, że dlatego, że nie można wprowadzić takiej komunikacji, przesuwać się to na marzec. Więc pytałem, co do marca się zmieni? Czy ktoś wybuduje drogi?
Czy może samorządy powiatowe zdecydują się dołożyć?
No, nie, no to taki był cel, to może tutaj, bo nie chciałbym całego tematu wyczerpać, ale był pan Przemek i słyszał i może powiedzieć, że jedynym właśnie jakby celem było prośba,
uspokojenie sumienia
pana marszałka Świlskiego, żeby to samorządy powiatowe.
Panie Przemysławie, jak pan odebrał to spotkanie? Cel, sens?
Przede wszystkim trudno mówić o konsultacjach na 10 dni przed terminem wprowadzenia tych wszystkich zmian. Ja myślę, że to było bardziej spełnienie oczekiwań samorządowców, zarówno przedstawicieli gminy, jak i powiatów, a także radnych wojewódzkich, którzy pochodzą z tych terenów i którzy upomnieli się o mieszkańców południowej części województwa. Także to było taki to jeden z elementów, które poruszyłem na początku, że przykro, że o tak ważnych zmianach
na forum.
Tak, zabrałem głos, że o tak ważnych zmianach dla mieszkańców dużej części województwa dowiadujemy się pośrednio, a nie bezpośrednio od władz wojewódzkich i że o tym nie zaczęto dyskutować wcześniej. Ja chciałem jeszcze do tej listy linii, na których będą wprowadzone ograniczenia, dodać linię Kościerzyna-Czerc, gdzie już od 9 grudnia pociągi przestaną kursować. Tak, to jest taka najdalej idąca zmiana, jeżeli chodzi o rozkład. No, oczywiście pan marszałek argumentował te plany sytuacją finansową, to znaczy z jednej strony spadającą kwotą w budżecie województwa na dopłaty.
Właśnie jak to wygląda, panie starosto, w tym
roku? Ja nie chciałbym mówić co do złotówki. Nie notowałem sobie, tylko zapamiętałem. Jeżeli kolega Piotr pamięta lepiej, to proszę mnie sprostować. Z tego, co przedstawiano, w tym roku na dopłaty do przewozów regionalnych jest w budżecie województwa około 80 milionów. Na przyszły rok ma być to znacznie mniej, 70 kilka milionów złotych. Czyli spada kwota. Z drugiej strony rosną koszty. Tutaj też przedstawiano kilka aspektów tych wzrostów kosztów, koszty paliwa, koszty korzystania z infrastruktury kolejowej między innymi. No i trzeci element, mała ilość pasażerów na tych wszystkich naszych liniach, co przekłada się na duże kwoty dopłat w przeliczeniu na pasażera. Na przykład na linii Czerwiec-Kościerzyna to jest 18 zł na pasażera dziennie, na linii Chojnice-Kościerzyna to było chyba około 15 zł. Podczas gdy na przykład do SKM-ki dokłada samorząd województwa 50 groszy na pasażera. Tylko że w liczbach już takich bezwzględnych to wygląda zupełnie inaczej. Te nasze linie to są dopłaty rzędu 1,5 miliona rocznie, a do SKM-ki w bogatym Trójmieście samorząd województwa dopłaca 20 milionów złotych. Wystarczyłoby nieco zmniejszyć dofinansowanie tejże szybkiej kolei miejskiej, być może zachęcić do współpracy miasta tworzące Trójmiasto czy przyległe do Trójmiasta i już byłyby pieniądze na finansowanie naszych linii.
Ważna informacja.
Tak, natomiast w tym kierunku raczej chyba nie idzie myślenie władz wojewódzkich. Natomiast takim bezpośrednim pytaniem skierowanym do samorządów przez pana marszałka było, czy samorządy gminne i powiatowe są gotowe współfinansować funkcjonowanie tych linii kolejowych. No i tu padła w zasadzie jednoznaczna odpowiedź od wszystkich. Nie. gminy, szczególnie w naszym rejonie, to są gminy, jak tam
zakomentowano,
tak, korzystające z subwencji wyrównawczej, czyli stosunkowo biedne, mające mnóstwo swoich zadań. Przypominam, że mające projekty budżetów na rok 2013.
Bo do 15 listopada miały być przecież wiadomo.
Tak, no, wszyscy opracowali i nikt nie jest w stanie w tej chwili wyasygnować żadnych pieniędzy. Także spotkanie też z góry narzucono nam jakby cezurę czasową, że to ma się zmieścić w godzinie, więc było widać, że nie za bardzo chciano dyskutować, szukać rozwiązań, a tylko, tak jak mówiliśmy, w pewnym sensie uspokoić sumienia. Na razie to, co jest planowane na 9 grudnia, chyba już jest ewidentnie przesądzone. Czy coś można zrobić...
Co od 2 marca?
Właśnie, nie wiem, czy coś jeszcze można zrobić, żeby zmienić te plany od 2 marca. Był taki apel do posłów, żeby poprzez Ministerstwo Infrastruktury, przepraszam, Transportu, jakiś wywarły nacisk na polskie linie kolejowe, czyli na zarządcę sieci.
Kosztów dostępu do
chociaż akurat w przypadku linii Chojnice Kościerzyna ten wzrost planowany przez PLK na przyszły rok to jest tylko 12%. Nie jest to aż tak bardzo dużo, co by uzasadniało aż taki duży wzrost kosztów. Ale w tym kierunku ma iść jeden tor działania, a drugi to myślę, że ciągle te takie naciski, że tak powiem, od władz samorządowych z naszego regionu. Temu chyba miało służyć dzisiejsze spotkanie, które się odbyło w Człuchowie, aczkolwiek uważam, że powinniśmy iść, że tak powiem, ławą, jednym głosem mówić, a teraz się tworzą jakieś grupki, jakieś teraz Chojnicko-Człuchowska, niepotrzebnie tworzymy jakieś takie małe grupy nacisku.
Starosta zauważył, że na tym spotkaniu nie było nikogo z powiatu czuchowskiego.
Tak, to bardzo mnie zdziwiło, że nikogo...
Też trzeba by było zadać pytanie, z czego to się wzięło. Bo ja
a zaproszenie dostali.
Nie wiem. Myśmy dostali do gminy telefon, czy potwierdzamy przyjazd, a nie mieliśmy żadnej wiadomości o tym, że to spotkanie się odbywa. Na kilkanaście godzin, czy kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem dopiero była informacja, którą żeśmy potwierdzili.
Na kolanie to było organizowane.
Do nas to przyszło mailem i była rozpiska wszystkich, do których to wysłano. No to było kilkadziesiąt jednostek. I gminy, i powiaty, na pewno z powiatu kościerskiego, chojnickiego, bytowskiego, kartuskiego. Nie powiem na 100%, ale jestem przekonany, że również Człuchowskiego...
Wiem, że Ustki byli też i Słupska.
Tak, jeszcze oczywiście tam północna część naszego województwa.
Tutaj był radny wojewódzki Marek Biernacki. Kiedyś był burmistrzem czy wiceburmistrzem Ustki i on optował za tym połączeniem Słupsk-Ustka. No niestety więcej radnych wojewódzkich nie było.
Panie Leszku, pan był posłem część minionej kadencji. Chyba pan także spotkał się z tymi problemami w czasie swojej pracy, jeśli chodzi o funkcjonowanie PKP linii kolejowych w naszym regionie. Czy ma pan jakieś, no nie wiem, sugestie, wnioski, co, jak z tego wyjść, problemu, z tego kłopotu?
Myślę, że tutaj...
Jak pan ocenia w ogóle działania Platformy Obywatelskiej w naszym województwie?
Trudno tutaj mówić o działaniach Platformy Obywatelskiej jako całości w tej sprawie.
Ale na więcej posłów. Platforma.
No i rządzi sejmik.
Rządzi sejmikiem. Zgadza się. Bezwzględną większość w sejmiku.
Zgadza się. Dlatego trzeba podjąć, nie patrzeć tutaj na nalepkę, myślę, czy to jest ktoś z Platformy, czy ktoś z PiS-u, czy z PSL-u, czy z SLD. Tylko trzeba podjąć takie działania różnymi frontami, żeby były skuteczne. Tak jak naciski na remont 22 były podejmowane przez różnych posłów, przez samorządy i jakiś efekt z tego dzisiaj mamy, tak? Jest ta wielka łata, może to nie jest do końca to, co byśmy chcieli, ale jest. Tak samo myślę tutaj i zgadzam się tutaj z panem starostą, że lepiej iść szerszą ławą, nie dzielić się na podgrupę czuchowską czy kościerską, tylko pójść jak najszerszą ławą i różnymi metodami, i formalnymi, i nieformalnymi próbować zmienić.
Blokadę torów zrobić?
Nie, tak daleko bym nie poszedł. Natomiast chociażby to co tutaj z danych wynika, że odjęcie pewnej kwoty ze SKM-ki na rzecz...
Przesunięcie wewnątrz.
Tak, wewnętrzne już rozwiązuje jakoś ten problem. Ja rozumiem z kolei tę intencję, znaczy rozumiem i nie do końca się z nią zgadzam, dopłaty z samorządów. Myślę, że tu bardziej chodzi o to, żeby samorządy poczuły się częściowo też gospodarzami tych linii, w sensie, czy wszystkie kursy są potrzebne, tak? Bo w momencie, kiedy daję jakąkolwiek złotówkę, to oglądam się, czy ona nie jest zmarnowana. Natomiast kiedy nie daję ze swojej kieszeni nic, to mam podejście takie, że tylko chcę. I pewnie częściowo to z tego wynikało. Natomiast no nie można się zgodzić z tym, że na przykład Gdańsk, bogatszy od nas, czy Trójmiasto nie dotuje SKM-ki, a my jako powiat chojnicki, czy miasta i gminy powiatu chojnickiego, czy Czuchowskiego, czy Kościelskiego, mamy dotować. No, tutaj nie ma jakby takiej alternatywy.
Dotujemy przewozy na terenie gmin, tak jak gmina Chojnice.
Jeśli chodzi o MZK.
MZK dotujemy i nigdy przez myśl nie przeszło, żeby zwracać się do pana marszałka, żeby nam dołożył do dotowania.
Panie Mariuszu, pan to tak przysłuchuje, jak dyskutują nasi goście, politycy, którzy no, mają, myślę, że pewien wpływ na te rzeczy. Jak pan to ocenia, te wszystkie działania, tę samą sytuację?
Nie chcę tutaj nikomu mówić, ale chyba w tym gronie jeżdżę najczęściej właśnie pociągami, dlatego że nie jeżdżę samochodem, jeżdżę rowerem oczywiście najczęściej, ale jeśli muszę już jechać gdzieś dalej, to wybieram kolej. Pamiętamy o tym wszyscy, że kolej tak naprawdę wyrwała kiedyś Chojnicę z małą miasteczkowości 150 lat temu i to jest stąd jak gdyby bardzo wiele historycznie, że tak powiem, jest to znaczenie kolei jest wciąż tak ważne. Nie możemy zapominać o tym, że ta reakcja, o których pan wójt mówi, to reakcja po prostu ludzi, kolejarzy, a więc ludzi z tym bezpośrednio związanych, one są bardzo emocjonalne, dlatego że kolej Chojnicka jest po prostu bardzo bliska tak, dla mieszkańców. I drugi element, na który też trzeba jakby jednak zwrócić uwagę i nad czym trzeba było się zastanowić. Tutaj pan wójt także wspominał o tym, że to jest jakby pierwsze podejście w tym kierunku, tak? Mieliśmy trzecie. Kilka lat temu, tak? Co najmniej trzecie. I trzeba byłoby się zastanowić, co się zmieniło w naszej jakby tej sytuacji w ciągu tych lat, że wydaje się, że dzisiaj no raczej z wypowiedzi tutaj panów możemy powiedzieć o dość minorowych, tak? Nie możemy wyciągnąć zbyt optymistycznych wniosków, że tym razem uda się uniknąć tych wszystkich negatywnych skutków. Otóż wydaje mi się, że wbrew pozorom, wbrew temu, co staramy często się mówić my wszyscy. Generalnie pozycja naszego subregionu jest w całym województwie słabsza. I to nie wynika ze złej woli naszych tutaj włodarzy, działaczy.
No, też byśmy mieli
natomiast pewne procesy, które następują w województwie, one w sposób nieuchronny idą w kierunku jakby uprzywilejowania tego podstawowego głównego ośrodka, czyli ośrodka trójmiejskiego. Otóż problem, jak wytłumaczyć naszym partnerom, żeby oni mogli odgrywać rolę szerszą niż tylko metropolitarną, tak, tylko szerszą, w pełni wojewódzką, że to także w ich interesie, nie w naszym, ale w ich interesie jest to, aby pamiętali o tym, że no nie można nas mierzyć tą samą miarą w wielu dziedzinach, dlatego że nasza sytuacja jest jak gdyby zupełnie inna.
Do tych dodatkowych
elementów, które ja muszę powiedzieć negatywnie oceniam, to kilka lat temu, nie kilka lat temu, no nie dwa lata temu, tak, wybory parlamentarne. Pamiętamy, ile mieliśmy...
Rok temu.
Pamiętamy, jakie mieliśmy wyposażenie parlamentarne wówczas posłów z różnych ugrupowań, a jakie mamy dzisiaj. Mhm. I że częściowo to osłabienie jest także winą właśnie tych naszej dziwnej polityki lokalnej. I przez to staliśmy się słabsi.
Siedzimy właśnie obok przy tym, byłych, dwóch byłych
ale ja nie, posłów. Niczego, właśnie uważam, że gdyby ci byli posłowie, byli aktualnymi posłami, to byłoby dzisiaj panu staroście o wiele łatwiej dyskutować w tej sprawie z włodarzami województwa. Po prostu niestety sytuacja, w która to jest jak gdyby przytyk do naszych być może także wyborców, ale nie tylko do nich.
Ja powoduje, że pan Lamczyk dostali dużo głosów z naszego regionu.
Co do pana Biernackiego, to nigdy nie mogłem go utożsamić z tym, że jest rzeczywiście naszym posłem. Jakoś nie dostrzegam poza wizytami związanymi na parafii.
Pana posła Biernackiego tak. Rewitalizacji.
Moim zdaniem to no nie jest jak gdyby dominujące. Poseł Lamczyk oczywiście częściej tutaj może bywa, wspomina, ale to jest też moim zdaniem nie tak bliskie związki. Tak naprawdę posłem chojnickim jest ten poseł, który jest z powiatu chojnickiego, z tej ziemi, który na stałe tutaj mieszka.
W tej materii, o której mówimy w tej chwili, o wiele większa rola i wiele większe zadanie jest dla radnego wojewódzkiego. Ja sam to przerabiałem. I wiem dokładnie, była skuteczność, bo linia do Szczecinka wtedy, pomimo zapowiedzi marszałka Struka, została utrzymana. Odchodząc z sejmiku w 2007 roku, Można to sprawdzić w dokumentach. Droga 240 była zapisana jako najbardziej priorytetowa inwestycja na drogach wojewódzkich i w roku 2009 było zakończenie procesu inwestycyjnego. Do dzisiaj tej drogi nie ma. Do dzisiaj nie ma skończonej tej drogi. Drugą drogą to była droga Czuchów-Debrzno. Ta droga też nie jest zrobiona. Za to drogi, które były w dalszej kolejności do realizacji na Kartuzach, na Pucku, okazało się, że te drogi wojewódzkie są już dawno zrobione.
Stąd też właściwe takie umocowanie nas i wykorzystanie tej kartki wyborczej jako także działania ukierunkowanego na zapewnienie naszych interesów. To jest bardzo istotna sprawa i my musimy jako mieszkańcy tej ziemi po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że w tym wypadku nie o to chodzi, że ktoś przyjedzie z Trójmiasta czy z innego miasta i zrobi nam tutaj piękną imprezę przedwyborczą, albo że tak powiem jest dobrze ustosunkowany gdzieś w Warszawie. Nie, to my musimy raz jeszcze, muszę powiedzieć, stawiać tutaj na swoich ludzi z naszego powiatu, bo tylko oni moim zdaniem będą w stanie zadbać o interesy tej ziemi, bo będą czuli cały czas oddech swoich sąsiadów, swoich znajomych, swoich rodzin. I proszę Państwa, na całym świecie tak funkcjonują parlamentarzyści. Parlamentarzyści francuscy, angielscy. Angielski poseł, zanim mówi o polityce europejskiej, to najpierw mówi o tym, co na rogu.
Jest wybierany w swoim okręgu
jednomandatowym. Tak jest. I on pilnuje tych rzeczy. I tak samo musi być jak gdyby u nas, bo niestety czym dalej od nas, tym nasze sprawy stają się jak gdyby mniej istotne. A poza tym są pewne czynniki, niezbyt będziemy może jeszcze przy okazji budżetu o tym mówić, ale te czynniki ekonomiczne, które w najbliższych latach być może będą powodowały, że będziemy w coraz trudniejszej sytuacji i tym bardziej będziemy musieli uważać na te wszystkie zasoby ludzkie i materialne, którymi dysponujemy tutaj, a niekoniecznie na to, że będziemy mogli liczyć na innych. Mhm.
Ale jest podział zadań konkretny. Są zadania powiatu, są zadania gminy, są zadania województwa. I raczej to widać w inną stronę. Pan starosta może tutaj, sądzę, to potwierdzić, że bardzo często gminy, powiat dają tą złotówkę w stronę województwa, żeby partycypować, żeby na swoim terenie. I teraz jeszcze wyciągnięcie ręki na przewozy, to było już przy tej sytuacji finansowej gmin, gdzie każdy ma te swoje zadania, gmin, powiatu, zadanie własne województwa, przewozy regionalne.
Panie Leszku, czy pan ma zamiar jakieś lobby chojnickie uruchomić w Gdańsku?
Oczywiście, że tak. W końcu jestem mieszkańcem powiatu chojnickiego od urodzenia i nie zamierzam z tego powiatu się wyprowadzać. I tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba próbować wszystkich metod, jakie tylko są możliwe. Formalnych, nieformalnych.
Bez względu na barwę.
Bez względu na barwę, tak. Bo akurat tutaj, co pan wójt mówił, w tym czasie poprzedniej kadencji było dwóch radnych sojuszników wojewódzkiego z PiS-u i PO. I być może to jest efekt, że przez ten okres to jednak ta linia na Szczecinek została. Dlatego uważam, że teraz też trzeba podjąć wszelkie możliwe wysiłki, nie patrząc na barwę, nie patrząc na to, czy jesteśmy z powiatu, czy z gminy, czy z miasta, próbować wszelkimi kanałami. No w zasadzie takie krople chińskie, jeśli będzie.
Natomiast tutaj też trzeba jeszcze podkreślić, że tutaj, bo panowie jak gdyby delikatnie zwróciliście uwagę na to, że w tym bloku, który powinien się ukształtować, w tym bloku tak naprawdę jest pewna rysa w postaci tego, że ktoś próbuje tą sprawę inaczej załatwić albo poza innymi. No i to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że mimo tego, że rzeczywiście ustawowo można powiedzieć, że każda jednostka wykonuje zadania te, które zostały jej przypisane, to jak nagle się okazuje, że coś tak naprawdę istotnego jak kwestia komunikacji, to dotyka wszystkich, jak coś nie siada. I tak samo cierpią mieszkańcy gminy i mieszkaniec innej części powiatu. I w tym momencie rzeczywiście powinniśmy odłożyć wszelkie nasze tutaj wewnętrzne jakieś spory czy
takie porozumienie ponad podziałami.
Tak, i zdecydowanie, bo budować cementowany blok mocny. Włodarzy, którzy pokazują, że w tym zakresie są zgodni, że będą wspólnie przy pewnych rozwiązaniach się upierać, spowoduje, że ta druga strona druga strona też będzie musiała do tego inaczej podejść. I tu nie wystarczy sojusz dwóch miast. miast. Tym bardziej, że te miasta nie udowodniły w ciągu ostatnich lat, że idea, o której ciągle mówili, idea dwumiasta się zrealizowała. Tak? Czyli coś, co było leitmotivem przez kilka lat nam sprzedawanym, nie przyniosło żadnych efektów. A dzisiaj, kiedy potrzebna jest nam, bym powiedział, taka scementowana integracja kilku podmiotów, to nie wystarczy.
Ja myślę, że tutaj duża rola jest właśnie po stronie starostwa.
I my już tą rolę zaczęliśmy wypełniać w połowie listopada, kiedy mieliśmy nasze cykliczne spotkanie wszystkich wójtów, burmistrzów i członków zarządu.
Taki konwent.
Nazywamy to konwentem. I wówczas został przygotowany przez nas, podpisany przez wszystkich wójtów, burmistrzów i starostę list do zarządu województwa w sprawie właśnie likwidacji czy ograniczenia połączeń kolejowych. Wówczas też prosiliśmy pana radnego Leszka Bonę o pośrednictwo w organizacji spotkania w tej sprawie z panem marszałkiem, czy typowaną przez niego osobą. No, zamieniło się to w to ogólne spotkanie w Kościerzynie, ale myślę, że to właśnie był taki pierwszy krok, który powinniśmy kontynuować, dokładając do tego władze powiatu człuchowskiego, szeroko rozumiane powiatu, czyli zarówno starostę, jak i przedstawicieli gmin leżących na trasie tej linii kolejowej. I to jest moim zdaniem ten właściwy kierunek. Mam nadzieję, że do niego wrócimy i pójdziemy, tak jak mówiliśmy, szerszym frontem.
Myślę, że trudno, uda nam się, jeszcze tak? W życiu, trudno wytłumaczyć mieszkańcom województwa, szczególnie naszego regionu,
które należało długie lata do innego.
Dobrze, ale mamy Bytów, gdzie linia Bytów-Lipusz, czyli wchodząca na linię 201 tą do
Kościerzyna. Podobno
czy
aktywowana.
Tak, i to się
i jest
to przedstawiane, że popierane przez władze województwa, że Bytów powinien być połączony koleją i tu się dąży do reaktywacji linii, a linię Chojnice-Kościerzyna zamyka się.
Nie zamyka się linii, wręcz PLK z tego co wiem ma plany modernizacji tej linii w jakiejś przyszłości, ale no, kiedy się połącza, to jest jakby też chyba pokłosie tego systemu, że tam jest tak naprawdę, nikt za nic nie odpowiada, każdy ma na kogo zrzucić
odpowiedzialność. Praktycznie ta linia nie jest linią towarową, ta na Szczecinek to jeszcze tak, ale tu jakby pan stał na przyjeździe i czekał na pociąg towarowy na trasie Gwińce Kościerzyna, to nie doczekał.
Zobaczymy, jak to się rozwinie.
Co będzie, jak zostanie uruchomiona Pomorska Kolej Metropolitalna wokół Trójmiasta, jakie tam będą szły dopłaty na funkcjonowanie przewozów i co to oznacza dla tych linii tak zwanych nierentownych. Na razie mamy jeszcze kilka linii przez nasz powiat przechodzących, ale przy tej tendencji, jaką widać, to nie jest to stan.
Też był element ze strony marszałka Świlskiego z wypowiedzi, że no jeżdżą pracownicy kolei.
Tak, to chodziło są tylko dla kolejarzy.
To chodziło o linię właśnie z Bąk Czersk tutaj na Kościerzynę. To pamiętam z tamtych lat, że lepiej by im było kupić samochody, bo to by było taniej dla województwa niż puszczanie tam pociągu. Taka była argumentacja też.
Myślę, może województwo kupi Chojniczanom, głównie mieszkańcom Czuchowa, każdemu samochód, kto nie ma.
Jeszcze Chojnice są w tej dobrej sytuacji, same Chojnice, że jest linia nad Czew, wprowadzone te szynobusy, które miały być tańsze, potem PLK podniosła dostęp dla szynobusów też, ale one są w takiej ilości, że domyka się je kolanem, jak się mówi. Jak jadą
studenci, czy w piątek zobaczyć, jak ludzie jeżdżą.
Więc jak może nie być tam dochodowości, skoro jest tyle biletów
sprzedane. Ale potoki pasażerskie podobno są słabe.
Weźmy Czarne, w tamtą stronę, no gdzie mają dojechać? Czy? Z Chojnic do Gdańska nie ma żadnego autobusu, żadnego.
Panie Piotrze, do Kamienia Krańskiego z Chojnic, zgadnie pan, o której jest ostatnie połączenie?
Kolejowe?
Nie, jakiekolwiek, autobusowe.
Dawno zostało wyłączone.
Autobusowe, tam już nie ma kolejowego.
Trudno mi to wiedzieć.
15:25.
Ale jest prywatny przewoźnik, który jeździ później. Jest prywatny przewoźnik.
No nie wiem, ja nie korzystam.
Niedawno
słyszałem na wywiadówce starszego syna w technikum, to ostatnie połączenie właśnie jednego z uczniów tej jego klasy to było do Kamienia Krańskiego 15:25. No bo jeszcze potem do Radzimia.
Bydgoski,
7 km zostało.
Autobus PKS-u, ale jeździ prywatny
Mógł jechać wieczornym, ale wtedy 7 km pieszo.
Bo wyłączył PKS Bydgoszcz taki
brak
kurs
autobusu,
który jeździł do Bydgoszczy od kilkudziesięciu lat, ten kurs został zawieszony. My jako samorząd tu gminny wprowadziliśmy w to miejsce połączenie do Ogorzelin, no bo tyle możemy na terenie gminy.
Tak, właśnie widziałem informację, że jest. Zobaczamy, widzę na rzeka kolejny.
To jest też
temat rzeka kolejny. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do zmaterializowania planów, że od marca nie będziemy mieli połączeń osobowych na linii.
To jest nie tylko to, o czym mówiliśmy. Jest jeszcze to, co zwraca mi właśnie kolejarzy uwagę. Zmniejszenie ilości połączeń do Piły i za moment, za rok, za dwa będziemy mieli, że do Piły jeździ też tylko 300-400 osób i trzeba to połączenie, bo przez to, że zmniejszono ilość połączeń, nie ma komunikacji z Krzyżem i dalej na Szczecin, nie ma komunikacji z Piłą i dalej na Poznań, no, normalnie tamtędy się jeździ. I to jest jakby system naczyń połączonych i wyłączanie jednego połączenia spowoduje, że jest spadek liczby, bo nie ma możliwości przesiadki i dalszego połączenia w dalszą drogę.
Dzisiejszy raport, który pokazuje o tym, że publikowany chyba w Gazecie Prawnej, że najszybciej rozwijającymi się miastami małej i średniej wielkości są miasta położone przy autostradach, tak? No, wyraźnie mówi, tam gdzie będzie dobra komunikacja, tam będzie rozwój, tam gdzie komunikacja będzie ginęła, tam będą ginęły ośrodki i stąd też ta walka, za którą musimy trzymać kciuki tutaj za panów, to jest walka, można powiedzieć, na śmierć.
To jest argument.